Teraz w kortowskiej audycji literackiej kącik Chwila dla debiutanta. To jest comiesięczny kącik, przypomnę, który ma za zadanie prezentować osoby przygotowujące się do debiutu literackiego, czy to poetyckiego, czy prozatorskiego. Za ten kącik jest odpowiedzialna Monika Stępień. Moniko, witam Cię bardzo serdecznie po raz kolejny.
Witam Was wszystkich również.
Poprzednio Monika opowiadała o tym, co zrobić, żeby zadebiutować literacko, jak się do tego przygotować, jakich błędów nie popełniać, jak nawiązać współpracę z wydawnictwem, albo jak wydać książkę lub tomik w tak zwanym self-publishingu. Jeżeli ktoś z Was to opuścił, nie posłuchał, to serdecznie zapraszam, jest do odsłuchania w podcastach Radia UWM FM. A dzisiaj jest z nami gość, witamy Artura Kowalskiego. Cześć, witam serdecznie.
Cześć Wam, cześć.
Artur przygotowuje się do wydania, czytałam w informacji o tobie, że ma to być powieść, powieści poszukiwacze, że chciałbyś, żeby to była powieść, prawda?
Tak, na razie to jest taka robocza nazwa, poszukiwacze.
Robocza nazwa. Tak. Dobrze, to przerywam tobie w tym momencie, oddaję głos Monice i tobie. Mam nadzieję, że zaraz będziemy więcej o tobie, o twojej twórczości wiedzieli.
Tak, Arturze, poszukiwacze, no i ty sam też takim poszukiwaczem jesteś aktualnie, bo znam cię już jakiś czas, trochę próbowałeś się z poezją, teraz gdzieś zostałeś dłużej przy prozie. I powiedz mi, jak wygląda u ciebie całe to odnajdywanie się w środowisku literackim, czy w ogóle w takim świecie twojego warsztatu pisarskiego?
No to ja się tak odkryłem niedawno z okazji różnych artystycznych i kulturowych i poetyckich i prozatorskich przedsięwzięć tutaj w Olsztynie. I zwyczajnie jakoś tak odnalazłem jakąś taką iskierkę w tym wszystkim. I pomyślałem, że może warto by było, żebym tą iskierkę też od siebie dołożył, bo może akurat ta iskierka komuś też będzie w jakiś sposób znajoma.
Zawsze pytam początkujących o te sprzyjające okoliczności, o to, jak to wszystko wygląda, a ciebie wyjątkowo zapytam o trudy i o te wszystkie nieprzyjemności, które dostrzegasz, kiedy już postanowimy, że chcemy pisać, że poświęcimy gro swojego czasu właśnie tworzeniu jakiejś opowieści. No i jest sporo rzeczy, które mogą nas na przykład do tego zniechęcić, które mogą nas irytować, które gdzieś tam musimy w sobie przegryźć i przepracować. Jak ty na to patrzysz?
Tak, takim moim podstawowym błędem, wydaje mi się, od samego początku, który popełniałem, to było porównywanie się z innymi, takie mocne, że przeczytałem jakąś książkę, przeczytałem kolejnych 5 i stwierdziłem, nie, no to, co ja napisałem, to jest zbyt kiepskie. Ale potem nagle przeczytałem kolejne 3, w których autor tak fajnie skonstruował świat totalnie na swoich zasadach i tak fajnie bawił się konwencją, że tak po prostu przysiadłem i jakoś odblokowały mi się pewne mury w głowie, że stwierdziłem, że mogę tak naprawdę stworzyć wszystko, co tylko mi się podoba. Potem oczywiście, jeżeli to by było dobre, no to może ktoś by to przeczytał, ale wydaje mi się też, że jeżeli ktoś z jakąś taką prawdą podchodzi do tego, co robi i do siebie i wylewa po prostu to, co ma w sobie, to nie może się nie udać. I to jest, wydaje mi się, takie najważniejsze, żeby przez te pierwsze trudy takiego porównywania się przejść i po prostu nie zastanawiać się, nie poprawiać każdego zdania, które się napisało, nie wracać do tego, tylko poprowadzić taki strumień świadomości i napisać, co tam na duszy gra, a potem to zawsze się znajdzie ktoś, kto może pomóc, czy to przyjaciel, czy kolega, i przeczyta i nam powie, co robimy źle, co robimy dobrze, prawda?
No właśnie, żeby nie być swoim własnym wrogiem już na etapie procesu twórczego, bo
tak.
Te wszystkie ociosania związane z krytyką, korektą, wpływaniem trochę na kształt naszej powieści, czy naszego tomiku jeszcze nas czekają. No powiedz mi proszę w takim razie, jak wygląda, bo wiem, że dosyć nietypowe inspiracje masz, jeśli chodzi o tworzenie poszukiwacze. Twoje rozeznanie, czy twoje inspirowanie się oprócz książek w tym całym właśnie procesie? Do czego sięgasz?
Jeżeli tak tylko o książkach dwa słowa, to tutaj raczej, jeżeli chodzi o język i sposób narracji, tak bardziej sięgam po książki. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś inspiracje inne, i tutaj w głównej mierze, to anime, są różne naprawdę świetne mangi, które tam dzieciaki już w Japonii od wczesnych lat tworzą, bo oni żyją w tej kulturze. I tam są tak bardzo ciekawie skonstruowane światy, że w żadnej książce tego po prostu nie było. I bardzo fajnie jest poczerpać z czegoś takiego, bo czasem takie koncepcje na bohaterów, czy też na różne sytuacje, w które są uwikłani, możemy tam znaleźć, że możemy z tego śmiało poczerpać. Czy też ostatnio bardzo mocno wsiąknąłem w klasyczne gry RPG. I tutaj mam na myśli nie takie planszowe, ale takie, gdzie mogę sobie usiąść przed telewizorkiem i sobie z herbatką pospijać fabułę takich długich, długaśnych RPGów. I ostatnio bardzo mnie zainspirowała taka gra. Kurczę, zapomniałem jak się nazywa. Ale wszyscy, którzy tam siedzą aktualnie w grach RPG, to kojarzą, bo ona zrobiła ogromną furorę. To jest gra o takim detektywie, który, wiadomo, no, załatwia różne detektywistyczne sprawy. Z tym, że co jest interesującego w tej grze, to, że dajmy na to, detektyw prowadzi dialog na przykład z drzwiami, czy prowadzi dialog ze swoim mózgiem, ze swoją wątrobą, ze swoją trzustką, bo każdy element podpowiada mu coś innego. Na przykład żołądek mu podpowie, że jest teraz głodny i nie ma czasu się tym zajmować, ale z kolei rozsądek mu podpowiada, że warto by było się tą sprawą zająć, bo już nie będzie takiej okazji. No i oczywiście, jak ja to o tym opowiadam, to brzmi tak banalnie i w bardzo skrócony sposób. Ja też mało jeszcze grałem w tę grę, ale na pewno jak się w to wciąga i się widzi, jakie tak naprawdę bardzo ciekawe światy ludzie konstruują, to niesamowicie inspiruje do tego, żeby wsiąknąć w swój własny świat i opisać go. I to jest też taka dla mnie przede wszystkim ta zabawa tym światem, że ja mogę się ulokować w takim moim świecie, stworzyć go dosłownie na swoich warunkach, jakich tylko sobie wyobrażam i czuć się dobrze w takim świecie.
Powiedz mi jeszcze o środowisku literackim, w którym przebywasz. Jakie postrzegasz, jakie formy albo jakie wydarzenia przykuwają twoją uwagę, albo co nie podoba ci się w tym, co się dzieje w literaturze? Jak to postrzegasz?
Na pewno bardzo lubię slamy poetyckie. Zresztą to była moja pierwsza styczność z tym środowiskiem i bardzo lubię, że to jest żywe, że każdy wychodzi i tak naprawdę cząstkę swojej duszy w większym lub mniejszym stopniu gdzieś sobą reprezentuje i z niesamowitym w ogóle zainteresowaniem do tego podchodzę. Nieważne, czy ktoś naprawdę kiepsko pisze, to i tak dla mnie sama forma jest bardzo interesująca.
Czy coś ci się nie podoba?
Czy coś mi się nie podoba? Wydaje mi się, że nie. Powiem wam, że jest jakiś taki paradygmat takiego zamkniętego twórcy, literata, narcyza, ale tak szczerze powiem, że jak wsiąknąłem w to środowisko, kilka osób poznałem, może jeszcze za mało, to nie spotkałem aż wielu takich osób. Raczej ludzie są zajarani na punkcie tego, co robią. Chcą się tym dzielić, chcą się wymieniać doświadczeniami i to jest fajne. To też świadczy o tym, że troszeczkę może brakuje jakiegoś takiego kierunkowskazu dla tych młodych twórców i brakuje właśnie takich środowisk, które by zrzeszały takie osoby, bo ja na przykład też trafiłem na slam tak naprawdę przez przypadek. Gdzieś mi to tam mignęło na Facebooku i stwierdziłem, kurczę, no chętnie bym się przeszedł, zobaczył, co to jest.
Jesteś absolwentem filozofii na naszym tutaj wydziale humanistycznym. Powiedz mi, czy to, co udało ci się poznać przez 3 lata, też możemy odnaleźć w twoim pisaniu?
Myślę, że tak. I tutaj jak już zadajesz pytanie o moje pisanie, to ja tak sobie pozwolę płynnie przejść do tego tematu i co nieco tutaj opowiedzieć o tej książce, bo jednak miałem o tej książce opowiadać. I ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o tę moją książkę, o roboczej nazwie póki co Poszukiwacze, to jest tak, że ja czasami celowo wprowadzam czytelnika tak bardzo szybko do pewnych wydarzeń. Jest zdanie za zdaniem, coś się dzieje, taka lawina go zalewa, żeby potem książka w pewnym momencie niesamowicie zwolniła, ogromny oddech nabrała i żeby bohaterowie mieli przestrzeń do tego, żeby mieć jakiekolwiek refleksje na temat świata, w którym się znajdują. I tutaj też jest jakby to, o czym wcześniej mówiłem, że ten świat, który sobie skonstruowałem, dla mnie jakiś tam atrakcyjny, chcę, żeby był żywy. O nim nie będzie dużo powiedziane w tej książce, ale na pewno będzie tak, że bohaterowie, którzy są w nim zanurzeni, oni wiedzą doskonale, co to za świat i wiedzą doskonale, że nie tak łatwo się w nim odnaleźć. I dlatego właśnie tutaj też, odpowiadając na twoje pytanie, filozofia w jakiś tam sposób będzie promieniować na te moje takie wywlekłe, filozoficzne, wolne momenty w tej książce, które mogą kogoś zanudzić, ale może niekoniecznie.
No właśnie, a czego ci poszukiwacze poszukują?
No i to jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że powinnaś sięgnąć do mojej książki i się dowiedzieć.
Tego nie możemy teraz zdradzić.
Tak jest. A może zatem przytoczysz nam fragment swojej książki, bo słuchacze zawsze są ciekawi tego.
Tak, mogę taki z początku fragmencik, który właśnie w taki fajny, szybki sposób, wydaje mi się, wprowadza, opisuje głównych bohaterów. I to taka krótka nota o nim jest. No to przejdę do rzeczy. Najcharakterystyczniejszą cechą Grzegorza była jego dziecinna, acz nieinfantylna chęć poznawania. Zachwycał się otaczającą florą i fauną, ciekawił zjawiskami przyrodniczymi, ale przede wszystkim interesował się człowiekiem i jego rolą w świecie. Zdawało mu się, że wszystko, co go otacza, ma swoje miejsce. Zwierzęta znają swoje role. Zając ucieka przed wilkiem, niedźwiedź zapada w zimowy sen. Drzewa rozpościerają korzenie tam, gdzie mają najbardziej żyzną glebę, a gałęzie kierują w stronę słońca. Życie toczy się naturalnym torem. Człowiek natomiast zdaje mu się być najbardziej niedopasowanym do świata stworzeniem. Kowal pragnie być kupcem. Rolnik pragnie być kowalem. Zaś kupiec pławić się w sławie i żyć jak szlachcic. Nikt nie ma swojego stałego miejsca, a nawet jak je ma, to szuka innego. Oczywiście zdarzały się wyjątki, jak rodzice Grzegorza, którzy cieszyli się życiem mimo przeciwności. I właśnie takiej odpowiedzi poszukiwał. Jakie jest jego miejsce i gdzie?
Dziękujemy bardzo. Ja myślę, że musi paść to pytanie tradycyjne, techniczne, porządkujące. Czy możemy mówić o jakimś terminie?
Fajnie by było.
Nawet jeśli on jest odległy. Ale
fajnie by było w przyszłym roku. To fajnie by było. Może, no tak myślę, że w połowie może następnego roku. Coś takiego. Szczególnie, że teraz audycja radiowa, to już w ogóle słyszą mnie ludzie, to
będę
miał takie zobowiązanie wobec tego, może tam mama mnie teraz słucha, pozdrawiam moją mamę serdecznie, to będę miał zobowiązanie wobec tego, żeby napisać tę książkę do końca, bo jest w trakcie pisania.
Pozdrawiamy mamę, pozdrawiamy wszystkich, którzy ciebie wspierają, bo to też ważne, ale pozdrawiamy przede wszystkim wydawnictwa.
Tak jest, bardzo mocno. Także my też mocno trzymamy kciuki i mnie bardzo to cieszy, że zarówno poezja, jak i proza w Olsztynie i w regionie zaczyna stać coraz mocniej i też mam nadzieję, że to, co robimy, Marto, razem trochę otworzy oczy ludziom na to, że fajni ludzie mający świetne zainteresowania i będący bardzo ciekawi i kreatywni,
tak,
wybierają literaturę
właśnie,
jako coś,
że
co
przede wszystkim są, że istnieją tacy ludzie, bo mówi się, nie czytamy, nie piszemy, nie umiemy czytać, umiemy czytać tylko krótkie przekazy, a tymczasem są tacy ludzie, wiadomo, że to nigdy nie będą masy, bo nigdy literatura nie była czymś masowym, ale tacy ludzie są i właśnie to, co powiedziałaś, Moniko, to, że ci ludzie piszą, ale robią też. Był tutaj i Krystian, i byli inni jeszcze przygotowujący się do debiutu i oni tak jak, nie wiem, Artur interesuje się jeszcze grami, robi coś zupełnie innego. Niestety też młodzi twórcy muszą z czegoś żyć, więc często pracują w ogóle w innych miejscach, które... Więc da się to łączyć, czego właśnie tutaj goście Chwili dla debiutanta są przykładem, że da się łączyć jakby takie normalne, powszednie życie z tworzeniem poezji, prozy, także to jest...
Także był już rap,
pozytywne.
Był jazz, było programowanie, były gry. Jesteśmy szalenie ciekawe, co dalej.
Co dalej.
I trzymamy bardzo mocno kciuki, Arturze, za ciebie.
I zapraszam już dzisiaj ciebie, to zawsze robię na antenie, żeby był dowód publicznie. Zapraszam ciebie do audycji, jeśli, mam nadzieję, że tak, książka się ukaże, to wtedy ja ją już przeczytam w całości i też będziemy mogli sobie szerzej pogadać. Także już jesteś zaproszony, bo
bardzo
goście
dziękuję.
Chwili dla debiutanta są z tak zwanego automatu zaproszeni później do audycji. Także dzisiaj raz jeszcze przypomnę, gościem Chwili dla debiutanta był Artur Kowalski. Dziękuję tobie bardzo.
Bardzo dziękuję również.
I Monika Stępień, która ten kącik prowadziła. Również tobie, Moniko, dziękuję. I
dziękuję
do usłyszenia już w marcu.